Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. Drodzy Państwo, w naszym studiu już zaszczytny gość Krzysztof Siwoń, Sinfonietta Krakowia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Krzysztofie, słuchaj, jesteś naszym gościem nie tylko z powodu waszej intensywnej, która nas oczywiście bardzo cieszy, działalności artystycznej, ale nade wszystko wydaje mi się, dlatego że mamy przyjemność, zaszczyt powiedzieć, że Radio Kraków i Radio Kraków Kultura z Sinfonietą Krakowią będą szli ręka w rękę w związku z waszymi nadchodzącymi koncertami aż przynajmniej do końca sezonu.
Tak, no muszę powiedzieć, że jesteśmy z takiej współpracy bardzo zadowoleni i czujemy się na pewno pewniej, mając takiego poważnego też partnera. I śmielej, myślę, możemy patrzeć też na te plany programowe, planując je no, już nie tylko do końca sezonu, ale i chyba na następne. To jest naprawdę ważna rzecz, mieć wokół siebie takie otoczenie, które wspiera, które podpowiada też. Bo no, muszę powiedzieć, że cała orkiestra się wsłuchuje w te głosy. My mamy świadomość, że budujemy swój program artystyczny w oparciu o jakiś plan, wizję przyszłości, no ale też mamy świadomość, do kogo ta oferta kulturalna jest adresowana, więc każdy z cykli, być może słuchacze Radia Kraków wiedzą, że orkiestra programuje swoje wydarzenia artystyczne w cyklach, czyli takich określonych koncertach, które regularnie mają podobną formułę, powracając w repertuarze, więc my ciągle myślimy też, dla kogo są to koncerty, jak one mają brzmieć, jak mają przebiegać. No i na pewno tutaj też patronat Radia Kraków Kultura nad kolejnymi wydarzeniami będzie dla nas takim kierunkowskazem w pewnym sensie.
No popatrz, ja myślałem, że krytyka muzyczna i dziennikarstwo muzyczne już powoli odchodzą do lamusa.
Tak, no niektórzy słuchają muzyki klasycznej, niektórzy słuchają tak ambitnych stacji jak Radio Kraków Kultura. No i myślę, że właśnie dlatego, że no nie jest to duża branża, duże środowisko, no to musimy się trzymać razem. No przed wejściem na antenę trochę o tym też rozmawialiśmy.
Wobec tego proszę cię, Krzysztofie, o to, żebyś opowiedział trochę o tym, co planujecie. Oczywiście Sinfonietta Nowa to jest cykl, jeden z tych kilku, o których wspomniałeś, który zainaugurowaliście jeszcze w ubiegłym roku fenomenalnym skądinąd koncertem z Adamem Bałdychem. Mhm. No a też ruszacie w rejony nie tylko jazzowe. Oczywiście najbliższy koncert 29 stycznia to Sinfonietta i Krokę. Czy może być bardziej krakowsko?
No nie. Obie instytucje, obie i Sinfonietta Krakowia i Krokę mają w nazwie Kraków w pewien sposób, bo Krokę to przecież w języku jidysz Kraków. No ale okazuje się, że mimo, że mieszkańcom znane są z obie marki, że tak powiem, to koncert się cieszy ogromną popularnością. To jest materiał, który 10 lat temu już został wydany na albumie Philharmonie. Ten materiał będziemy grać jeszcze raz pod batutą Krzysztofa Herdzina. Natomiast no, wiemy też, że czasem mieszkańcy lubią przypominać sobie to, co już lubią, prawda? Co słyszeli być może wiele razy. Ale z pewnością takie utwory słynne zespołu Krokę jak Time czy Aideiano, które słyszeliśmy, nie wiem, w klimatycznej sali Alchemii, no teraz zabrzmią na pewno inaczej z tym smyczkowym akompaniamentem i w sali Łaźni Nowej, z której też to współpracy jesteśmy bardzo zadowoleni, grając właśnie koncerty w tym cyklu Sinfonietta Nowa. No ja się cieszę bardzo, że tobie ten koncert z Adamem Bałdychem się spodobał, ale widziałem, że nie jesteś odosobniony w tych odczuciach.
Tak, to prawda. Też miałem takie wrażenie,
że to był nowy cykl, więc nie byliśmy do końca pewni, jak to zostanie odebrane. Natomiast i satysfakcja muzyków, którzy spotkali się z artystą, dającym takie wyzwanie jednak artystyczne. No i publiczność, która dopisała i była uśmiechnięta po koncercie. No i też nie da się ukryć, pozytywne opinie samego Bałdycha Adama po tym koncercie. No napełniły nas taką kolejną dawką odwagi, żeby ten cykl też rozwijać.
Sinfonietta Nowa to pierwszy cykl, o który zahaczyliśmy. Adam Bałdych, teraz Krokę, ale także widzę, że idziecie w trochę bardziej XXI-wieczną i trochę bardziej klasyczną stronę. Myślę tu oczywiście o koncercie, który planujecie na maj. Możemy go już ujawnić?
No, rozumiem, że masz na myśli koncert z Agatą Zubel?
Tak.
Tak, jak najbardziej. No, to jest właśnie kolejny też przystanek w cyklu Sinfonietta Nowa. Więc no, po raz kolejny łączenie światów, można powiedzieć, które staje się powoli taką specjalnością Sinfonietty Krakowi, bo my łączymy muzykę filmową często z klasyczną, no ale też właśnie te inspiracje jazzowe, które na przykład Bałdych łączył no, z takimi renesansowymi właściwie brzmieniami, prawda? No i tu projekt, można powiedzieć trochę wyświechtane słowo, ale chyba w tym wypadku pasuje, Agaty Zubel, to jest połączenie pieśni Almy i Gustawa Mahlerów, więc też myślę, że taka dla miłośników muzyki i tych, którzy głęboko w historii muzyki siedzą, ciekawostka. No i jak zawsze w przypadku Agaty Zubel też możemy się spodziewać zapewne no, takiego bardziej śmiałego podejścia do tej materii muzycznej.
Mnie się bardzo w tym koncercie podoba też ten wątek delikatnie feministyczny, czy kobiecy właściwie. Z jednej strony Agata Zubel i fantastyczna śpiewaczka, wykonawczyni i też kompozytorka. A z drugiej strony Alma Mahler, która pozostawała długo, długo, długo w cieniu swojego męża.
Tak, no to zresztą był taki znak tamtych czasów, prawda? Kiedy Alma Mahler musiała, no pewnie poniekąd była tak przez społeczeństwo skazana na taką rolę typowo kobiecą, prawda? Natomiast no, parytet jest tu zachowany, przynajmniej w tytule koncertu, który brzmi 50/50. Ja sam jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. No zwłaszcza, że polskiej publiczności ten projekt jeszcze nie jest też znany. Wydaje mi się, że w Niemczech on był wykonywany raz do tej pory.
Sinfonietta Krakowia w ogóle kojarzy się tak kobiece od ubiegłego roku. Mhm. Dwie szefowe, jedna generalna, druga artystyczna. Mhm. To też taki trochę zwrot nieoczywisty i mam nadzieję, że niosący jakąś wyższą falę niż tylko zdawkową. Mhm.
No, ja mam nadzieję, że to jest oznaka raczej normalności niż jakiejś osobliwości, że kobiety za pulpitem...
Bardzo mi się podoba to określenie, dziękuję za to.
że kobiety za pulpitem dyrygenckim to już powoli staje się taki oswojony dla nas widok. No sukces z pani Sułkowskiej Migoń jeszcze znowu przypomina o tym, że to nie jest nic niezwykłego. Chociaż no muszę powiedzieć, że sam temat na pewno wart jest pochylenia. Tu zupełnie teraz może
dlatego,
jeśli pozwolisz,
wykroczyłbym... Dlatego do niego nawiązuję. Proszę, wykraczaj.
Poza taki kontekst typowo muzyczny i nasz branżowy. No bo za chwilę, za parę dni do kin wchodzi film Tar z Cate Blanchett, który no już ma za sobą pewne festiwalowe osiągnięcia i sukcesy. Też gdzieś tam w oscarowym wyścigu jest przymierzany jako być może jedna z ciekawszych propozycji. I tam być może państwo wiedzą, słuchacze, ten wątek kobiety dyrygentki jest bardzo tak potraktowany no, kontrowersyjnie. W tym sensie, że jest to postać bardzo taka silna, wyrazista. No, oczywiście amplua Cate Blanchett. Ale też trochę przemocowa. Wczytuję się już z rosnącą ciekawością, czekając na ten film w recenzję, zapowiedzi. No i właśnie wokół niego też taki pozafilmowy kontekst narasta na temat w ogóle też roli dyrygenta, dyrygentki. A ta postać grana przez Cate Blanchett jest taka bardzo apodyktyczna. Więc myślę, że nie tylko to się zmienia w tym świecie muzyki klasycznej, że jest więcej kobiet, ale też to, że patrzymy może inaczej na pracę z muzykami, z trochę większą empatią. Muszę powiedzieć, że my też w Sinfoniecie Krakowi staramy się brać bardzo mocno to pod uwagę.
No cóż, Sinfonietta Krakowia akurat, myślę tu oczywiście o orkiestrze, na parytet nigdy nie wskazywały, nie narzekała, ale z drugiej strony zawsze jednak ten męski, wodzowski lider, właściwie od jej założenia, był pewnym elementem sine qua non, powiedziałbym. No a tutaj proszę. Wolta w ubiegłym roku, Agata Grabowiecka i Katarzyna Tomala Jedynak, kobiecy tandem na czele orkiestry. To dobry objaw, uważam.
Jako słuchaczowi i jako współpracownikowi bardzo dobrze się czuję w tym otoczeniu, więc myślę, że masz rację.
Zmapowaliśmy, Krzysztofie, jeden cykl koncertowy. Dotarliśmy tym samym do maja. Natomiast to oczywiście nie jest, jak wspomniałeś, jedyna odnoga działalności Sinfonietty. I w ogóle zauważyłem taką tendencję, że oprócz tego podziału na cykle, który wskazałeś na początku naszej rozmowy, też staracie się mapować bardzo różne obszary swoją artystyczną działalnością. Jeden to rzeczywiście cykl Sinfonietta Nowa, który w jakiś sposób łączy muzyczne światy, można by powiedzieć, ale zostaliście na przykład przy cyklu koncertów Espresso, to jest mniej zobowiązująca propozycja. Sinfonietka to jest propozycja dla najmłodszych, takich, którzy dopiero wkraczają w świat muzyki klasycznej. No i wreszcie Gwiazdy z Sinfoniettą. Bardzo cię proszę, rozwiń każdy z tych wątków, plus dodaj coś od siebie, bo wiem, że to nie wszystko.
Tak, no Gwiazdy z Sinfoniettą to jest najbardziej, można powiedzieć, klasyczny cykl. Mamy świadomość i Daniel Stabrawa, który jest członkiem Rady Artystycznej Sinfoniety Krakowi, też bardzo mocno zawsze to podkreśla, że klasyka jest jednak podstawą także dla muzyków, no, trzymania jednak tego poziomu artystycznego i ciągle szlifowania go, żeby dążyć do najwyższej formy właśnie artystycznej. No to też dla nas jest bardzo ważne, że ten cykl jest regularny, że gramy tę klasykę no, w takim przynajmniej co miesięcznym, co dwumiesięcznym cyklu. No teraz bardzo będziemy taki mieć intensywny okres akurat z gwiazdami, na co nie narzekamy. No
tak właśnie miałem mówić, że to chyba nic złego.
Nie, nie, absolutnie. Ale zwróć uwagę, że 28 lutego już gramy z dwoma świetnymi artystkami. O, proszę bardzo, znowu wątek kobiecy pojawia się tutaj. Wątek kobiet. Zatem za fortepianem zasiądzie Teodozja Tokoł, a skrzypce w tym koncercie solowo będzie ogrywała Sulamita Ślubowska, też pewnie znana niektórym słuchaczom, chociażby z konkursu wieniawskiego. I z 11...
Ba, Sulamita nawet miała swoją solową płytę jako płytę tygodnia w Radiu Kraków Kultury.
Tak. No to też bardzo ciekawa artystka, myślę, i z Sinfoniettą łączy ją to wędrowanie pomiędzy światami muzycznymi, prawda? Bo ona gra i współczesną muzykę przecież, i muzykę dawną, co wydaje mi się no, bardzo takim wymagającą jakością dla artystki. 11 dni po tym koncercie, czyli 11 marca, z kolei wystąpimy pod batutą Andreasa Ottensamera, który no, karierę solisty w Filharmonii Berlińskiej powoli zamienia na karierę dyrygenta. To jest też znak czasów, prawda? Zmiana ról. I to również będzie taki koncert z klasycznym repertuarem. Oba odbędą się w Filharmonii Krakowskiej. Kolejna nasza ważna współpraca. No ale na tych współpracach musimy się opierać.
Tak, ale to dobry objaw, dlatego że zauważyłem i być może jest to konsekwencja tych dwóch pandemicznych lat takiej artystycznej posuchy. A może po prostu wreszcie jakiegoś przejrzenia na oczy. Wydaje się, że w kulturze chyba lepiej przerzucać mosty niż stawiać mury.
Tak, tak. No, każdy daje z siebie coś, co ma najcenniejszego, prawda? We współpracy z Muzeum Narodowym jest podobnie. Dostajemy świetne wnętrza, my wnosimy ten wkład muzyczny, artystyczny, więc powstaje jeszcze coś trzeciego, taka wartość dodana. Myślę, że na tym polega też kultura, tak? Że ta kreacja tworzy coś nowego i łączenie sił również.
Bardzo byśmy chcieli, żeby ta kulturalna grzybnia rozrastała się wszędzie po prostu zupełnie, a tym samym i później kiełkowała.
Publiczność też widzę po reakcjach jest bardzo zaintrygowana tymi połączeniami. tym, że możemy zagrać muzykę kameralną, klasyczną w jakimś nietypowym otoczeniu. Ja jestem wciąż na takim bardzo pozytywnej ekscytacji po wczorajszym koncercie właśnie w Muzeum Fotografii. I tutaj zachęcam w ogóle wszystkich, którzy myślą o różnych przestrzeniach ciekawych akustycznie w Krakowie, do sprawdzenia tego miejsca, bo okazuje się, że budynek, który w ogóle pod tym kątem nie był projektowany, no brzmi naprawdę świetnie, świetnie, przynajmniej w takim kwartetowym wydaniu, tak jak wczoraj mogliśmy tego usłyszeć.
Zwróć uwagę też, jakie to jest zaskakujące, że wasza sytuacja lokalowa, która, jak wiemy, od lat jest niegodna pozazdroszczenia, ale cały czas oczywiście mamy nadzieję na Centrum Muzyki, wymusza w jakiś sposób takie poszukiwania. Z drugiej strony okazuje się, że czasem efekty tych poszukiwań mogą być zaskakująco owocne.
No, wyjaśnijmy może tutaj słuchaczom, że Sinfonietta Krakowia od początku swojego istnienia przenosiła się parę razy, natomiast nie ma takiej stałej sali koncertowej. Wokół tematu Cichego Kącika jest wiele różnych opinii na temat architektury, na temat usytuowania tego miejsca. Wiadomo, każdy jest ekspertem w Krakowie od architektury
i od
polityki kulturalnej, natomiast no, dla nas to będzie ogromna zmiana jakościowa, niezależnie od tego, gdzie to będzie i jaki będzie miało kształt bryły architektonicznej, no bo wreszcie stałe miejsce prób, komfort pracy, na pewno też łatwość komunikowania i istnienia dla publiczności w jednym miejscu, prawda? Będziemy mieć dom wreszcie swój, do którego będziemy mogli zapraszać. Natomiast masz oczywiście rację, że to wychodzenie też do publiczności, do mieszkańców, mówię o tym od początku, że staramy się mieć na uwadze cały czas adresatów tej oferty, to też jest bardzo ważne. I ja już rozmawiałem na ten temat też z naszymi dyrektorkami artystycznymi, że nawet po przeprowadzce nie chcemy z tego rezygnować. Chcemy wciąż być obecni dla krakowian w różnych miejscach.
Wiesz, tak sobie myślę, że trochę zaczynacie też mapować nieoczywiste miejsca, również wychodzące poza coś, co kojarzy się zwłaszcza mieszkańcom takim wieloletnim z Krakowem sensu stricto, czyli na przykład Teatr Łaźnia Nowa, który oczywiście jest częścią krakowskiego życia kulturalnego nie od dziś i to jest jasne, ale z drugiej strony wydaje się, że Nowa Huta jest takim miejscem, które przez długie, długie dekady wręcz pozostawała gdzieś na uboczu i to, że ona staje się częścią tej miejskiej kulturalnej tkanki, jest niezwykle istotne.
Tak, no ja jako nowochucianin, taki świeży zupełnie, bo mieszkający tam od kilku lat zaledwie, no odkrywam to miejsce i czuję też, że jest taki deficyt też oferty kulturalnej dla tej części miasta, powiedzmy wschodniej. No to jest, sama Nowa Huta to jest 200 tysięcy mieszkańców, czyli no tak jak niektóre miasta wojewódzkie.
Zważywszy, że teoretycznie Kraków ma 800, to jest 25%.
Tak. No ale zwróćmy uwagę, jak to świetnie też rezonuje w tym wypadku. Mówię ciągle o tych połączeniach i co nowego z nich powstaje. No ta muzyka Bałdycha chociażby, o której mówiliśmy, czyli połączenie współczesności, jazzu z brzmieniem skrzypiec renesansowych, i Nowa Huta wokół tego, no utopia dwudziestowieczna, modernistyczna, ale też wzorowana przecież na architekturze renesansowej, prawda? Ten vibe taki, ten klimat tego miejsca z muzyką świetnie rezonował.
Do siedziby Sinfonietty Krakowi jeszcze za chwilę chciałbym nawiązać. Tymczasem jednak, Krzysztofie, zaproszę i ciebie, i słuchaczy na krótką muzyczną przerwę.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. W naszym studiu nieustająco Krzysztof Siwoń, Sinfonietta Krakowia. Krzysztofie, powiedziałem, że wrócimy po przerwie do waszej siedziby i taka rzecz, która przychodzi mi do głowy, to, że w zasadzie w normalnym, takim językowym, wręcz potocznym obiegu jest stwierdzenie, że idę do filharmonii, idę do opery i bez względu na to, co tam się dzieje, to jednak istotny jest budynek.
Tak, do budynek, czyli dom, do którego można zapraszać gości. W naszym wypadku kierunek jest trochę odwrotny i trajektoria, no bo to my wychodzimy najczęściej do jakichś miejsc. No, mając nadzieję, że stanowimy jednak jakość artystyczną jako marka i tutaj dla słuchaczy również to ma znaczenie. Natomiast no, przewidywalnie w tym roku 2025 być może sytuacja się odmieni diametralnie. No i też chciałbym, żeby słuchacze wiedzieli, że my się przygotowujemy na to, nie tylko mentalnie.
Co wy zrobicie, jak nie będziecie musieli ciągle szukać?
No myślę, że przede wszystkim będziemy mieć więcej takiego spokoju w planowaniu, prawda, wydarzeń artystycznych. No bo wciąż jednak to jest dla nas duży wysiłek takiego wpisywania się w jakieś miejsce, w kontekst.
Rozumiem, że z jednej strony kontekst, a z drugiej strony też pewnie kalendarz tych miejsc, które po prostu tak nie jest. Zawsze są puste.
Zgadza się. I to też nie są zawsze te wybory kalendarzowe w pierwszej kolejności preferowane dla nas. No to jest też często powtarzany w Krakowie argument na rzecz, powiedzmy, jakiegoś bardziej świadomego planowania tego kalendarza wydarzeń kulturalnych. No bo mamy już takie sytuacje powtarzające się, że duże koncerty tego samego dnia, tego samego wieczoru trochę rozrywają nam publiczność. Natomiast no, okazuje się, że ta publiczność jednak jest, no bo chociażby ten koncert, o którym reklamowaliśmy już, czyli Skrokę 29 stycznia, no już bilety na ten koncert się skończyły, więc tego samego wieczoru też gra Filharmonia, ważny koncert, taki też z podobnym połączeniem jazzowym. I wydaje się, że jednak Kraków ma publiczność na czasem nawet na dwa ważne wydarzenia wieczorem.
No słuchaj, dnia. Wydaje mi się, że jednak milionowe miasto powinno mieć publiczność. Zawsze mamy nadzieję, nie tylko w Radio Kraków Kultura, ale pewnie i z waszej perspektywy tak to wygląda, że w zasadzie nawet gdyby były trzy symfoniety Krakowie, to i tak wciąż każdy z tych koncertów chcielibyśmy, żeby był wyprzedany.
To bardzo pobudzająca wyobraźnię wizja te trzy symfoniety Krakowie. No, muszę powiedzieć jednak, że wciąż trochę powoli odbijamy się od tych kryzysowych jednak czasów pandemicznych, potem inflacyjnych. To nie jest na pewno jeszcze ten taki okres, kiedy kultura jest, powiedzmy, towarem pierwszej potrzeby też. Więc nie jest to jakiś taki najbardziej na pewno kolorowy czas dla kultury. No ale nie będziemy narzekać i zasmucać. My po prostu staramy
nie,
się...
Nie narzekajmy, ale z drugiej strony powiedziałeś coś, co wydaje mi się ważne. Mimo, że jak stwierdziłeś, nie ma już biletów na Sinfonietę Skrokę. Koncert z Adamem Bałdychem też frekwencyjnie chyba nie mieliście na co narzekać. To jednak
była
rozumiem...
pełna sala, tak.
To jednak rozumiem, że obserwujecie jakąś zapaść po tych dwóch pandemicznych latach i pewnym ekonomicznym krachu czy zniżce.
Tak, tak. No, jest po prostu czasem trudniej też o takie planowanie frekwencji tych wydarzeń, dlatego że skoro kultura jest gdzieś tam, powiedzmy, na kolejnym, nie pierwszym miejscu w koszyku potrzeb krakowian, no to też jeśli się decydują mieszkańcy na wyjście do teatru czy na koncert, no to robią to często w ostatniej chwili też, co oczywiście widać też w tym, jak się sprzedają bilety.
No dobrze, ale czy frekwencja jest dla was priorytetem, tak prawdę powiedziawszy? Jesteście miejską instytucją, która w zasadzie na pierwszym miejscu ma pewną misyjną działalność. W związku z tym być może wartością jest nawet to, że zagracie coś zupełnie nieoczywistego i przyjdzie tylko 5 osób.
Tak.
Ale dla nich.
Na pewno tą misją programową jest trochę eksperymentowanie i rozwijanie tej artystycznej działalności. Ale mimo wszystko jesteśmy miejską instytucją, co oznacza też, że jesteśmy dla mieszkańców, więc oni muszą się identyfikować. Chcielibyśmy, żeby tak było. No i widząc twarze powracających na koncerty stałych bywalców, wiemy, że częściowo tak jest.
Wobec tego powiedz, co budzi najwięcej entuzjazmu wśród odbiorców waszej działalności?
Myślę, że takie właśnie zaskakujące połączenia, które, jak mówiłem, stają się takim leitmotywem naszego sezonu artystycznego. Myślę, że ten koncert z muzyką filmową, zeszłoroczny, Mozart Doyle, taki był jego tytuł, łączący nazwiska dwóch kompozytorów, z jednej strony klasyka, z drugiej kompozytora muzyki filmowej, znanego z filmów hollywoodzkich, takich jak te z serii o Harrym Potterze, czy z kina dziedzictwa tego brytyjskiego, prawda, kostiumowo-historycznego. Okazało się, że przyciągnęliśmy, zdaje się, dwie grupy publiczności. Właśnie tę łaknącą słuchania klasyki i tę, która chciała jeszcze raz przeżyć, nie wiem, walca z filmu o Harrym Potterze, tu i teraz, na żywo. I te uśmiechy i to, co po koncercie obserwowałem wśród publiczności, no to była najwyższa satysfakcja chyba dla organizatorów tego typu wydarzeń. No dlatego próbując zobaczyć też, co ekscytuje najbardziej publiczność, powtarzamy to, co było udane. W tym roku również zagramy taki koncert.
Chcesz już zdradzić, co
tak,
dokładnie?
Myślę, że to jest pierwszy raz, kiedy publicznie ogłaszamy ten koncert.
Radio Kraków Kultura, drodzy państwo, Sinfonietta Krakowia ogłasza na naszej antenie coś po raz pierwszy głośno.
Tak jest. No i tu znowu dwa nazwiska w tytule koncertu. Herman Mykietyn. Bernard Herrmann, moim skromnym, osobistym zdaniem, najwybitniejszy kompozytor muzyki filmowej w ogóle, no to był ten kompozytor, który zrewolucjonizował w ogóle muzykę hollywoodzką, która, no powiedzmy, po czasach takich klasycznych leitmotywów, melodii w stylu późnoromantycznym, dzięki Herrmannowi stała się bardziej często niepokojąca, ekspresyjna. To były takie krótkie, modułowe tematy. Obywatel Kane to na pewno taki przełomowy w jego twórczości film. Najbardziej znany z kolei Herrmann pewnie ze współpracy stałej takiej z Alfredem Hitchcockiem. To jeden z najdłuższych chyba romansów w historii kina, jak sądzę. Nie skończył się dobrze zresztą. Natomiast dlaczego najwybitniejszy kompozytor? Moim zdaniem też potrafiący pisać w różnych stylach, posługujący się bardzo różnymi idiomami. Z kolei w jego ścieżce dźwiękowej do Taxi Drivera, do taksówkarza z De Niro. Mamy takie jazzowe brzmienia, prawda? Ze słynnym motywem na saksofonie. To jest chyba coś, co łączy właśnie Herrmanna i Mykietyna, prawda? Paweł Mykietyn zresztą, no, przede wszystkim jednak kompozytor muzyki współczesnej. No ale przecież w zeszłym roku również laureat Europejskiej Nagrody Filmowej za ścieżkę dźwiękową do filmu Io. Bardzo dobra
doświadczenia
muzyka.
Z teatrem i to zarówno muzyką w cudzysłowie pewnym ilustracyjną, jak i teatrem muzycznym też niemałe.
Tak. Dopiero czytałem zresztą świetny tekst Jana Topolskiego na ten temat. Myślę, że tutaj to jest wspólny mianownik, ale też no, szansa właśnie przyciągnięcia jeszcze innej publiczności, może poszukującej właśnie takich intrygujących, ciekawych brzmień też w muzyce filmowej. W tej muzyce do Io na pewno wielu spośród słuchaczy widziało film z Kolimowskiego. Też są przecież różne brzmienia. Mamy takie niepokojące, sonorystyczne momenty, mamy też dużo elektroniki, są brzmienia takie gitarowe, jakby ze świata ostrego rocka, więc talent kompozytora muzyki filmowej i miarą tego talentu wydaje mi się właśnie wielość idiomów, którymi oni się posługują.
No i też pewna uważność, czy może po prostu zaciekawienie światem, bo przecież to, co dzieje się w muzyce, i myślę teraz o niej globalnie, nie tylko o klasycznej, a jednocześnie umiejętność przełożenia tego na swój język jest chyba dość istotnym czynnikiem.
Tak. No to na pewno jest historia muzyki XX wieku, prawda? Która jest takim zwierciadłem historii, czy zwierciadłem całej tej epoki. Tu pozwolę sobie płynnie przejść do kolejnego koncertu.
Proszę uprzejmie.
Który właśnie taki sznyt 20-21 wieczny ma. No to myślę będzie oferta właśnie dla takich słuchaczy, którzy może nawet dawno nie byli na koncercie Sinfoniety Krakowi, a mogliby...
A dlaczego dawno nie byli?
Dlaczego dawno nie byli? Bo może poszukiwali właśnie muzyki XX wieku w takiej czystej postaci, jeśli można tak powiedzieć.
Chcesz przez to powiedzieć, że Sinfonietta Krakowia w ostatnich latach trochę odeszła od Sinfonietty Krakowi?
Sinfonietta Krakowia może rzadko można usłyszeć ją w takim składzie podstawowym z jej dyrygentką i dyrektorką artystyczną.
Muszę ci powiedzieć, że mnie też brakowało tej Sinfoniety i dlatego chyba cieszę się, że wraca Sinfonietta. 100% Sinfoniety w Sinfoniecie.
Tak, no więc już teraz zapraszam cię na ten koncert, który odbędzie się 16 marca, a w jego repertuarze właśnie brzmienia XX wieku, wśród nich, co ważne też sądzę, utwory polskich kompozytorów, czy kompozytorów, w których doświadczeniu życiowym ta polskość jest w jakiś sposób istotna. No przede wszystkim Mieczysław Weinberg to główna część programu tego koncertu, jego czwarta symfonia na orkiestrę kameralną. Według mojej najlepszej wiedzy będzie to prawykonanie polskie tego utworu, który nigdy...
Fantastyczna wiadomość.
Tak, który nigdy nie był w tym składzie grany. Kompozytor dopiero ostatnio przypominany tak naprawdę, odkrywany na nowo.
Tak, dlatego, że to jest chyba trochę trudne, przynajmniej było dla Polaków, jeżeli mogę zaakcentować mocno, dlatego, że Weinberg to trochę polskości, przede wszystkim Żyd, a z drugiej strony też przez Rosjan chętnie właściwie tytułowany Rosjaninem.
Zgadza się. I w tym wypadku akurat odbija się w jego biografii też ta skomplikowana droga artystów w wieku XX, prawda? Czyli młodość w Polsce, emigracja, no potem zawirowania, mało powiedziane. Tragedia tak naprawdę artystów oskarżanych o formalizm w Związku Radzieckim. No i z tego tytułu wydaje mi się no, kapitalnie ważne w ogóle, żeby takie postaci przywracać też naszej świadomości kulturalnej. To też jest ciekawa na tym tle muzyka, na tle tych mrocznych czasów, bo w niej jest taka świetlistość, powiedziałbym, jakiś promień nadziei. Myślę, że słuchając muzyki XX wieku jakoś zawsze patrzymy jednak na ten kontekst. Drugim z kompozytorów, którego muzykę w tym koncercie usłyszymy, jest Szymon Laks, więc podobna biografia też, prawda? Kompozytora o korzeniach żydowskich, z kolei emigracja na zachód. Też bardzo, bardzo ciekawa muzyka. No i zupełnie nowy jeszcze do tego programu element, Ewa Fabiańska-Jelińska, która zresztą prawdopodobnie będzie z nami tego dnia w Krakowie, więc już teraz wszystkich również zapraszam na ten koncert.
Wobec tego Sinfonietta Krakowia, która dzięki swojej działalności mapuje najróżniejsze obszary, został nam jeszcze jeden, o którym chciałbym, żebyś wspomniał, mianowicie działalność edukacyjna, czy wprowadzająca do świata kultury, która w przypadku zwłaszcza instytucji, czy to miejskich, czy w ogóle dotowanych z publicznych środków, wydaje mi się zupełnie nieodzowną częścią ich stałego programu.
Tak, tak. No tu oczywiście mowa nie tylko o instytucjach, w ogóle o myśleniu o kulturze. Bez tej edukacji, no to właściwie nasza egzystencja prawdopodobnie...
No ale wiemy, jak ona wygląda w publicznych szkołach. W związku z tym zostawmy ten wątek, bo już nie warto kopać leżącego. Natomiast z drugiej strony po części teraz niestety to wasza odpowiedzialność, znaczy niestety, no może to i dobrze, ale to wy musicie dźwigać to brzemię.
Tak, dlatego też w naszym programie, przynajmniej w jego planie na kolejny sezon, jest taki element edukacyjny. Tutaj oczywiście mocno zależymy również od naszych możnych donatorów, ponieważ taki cykl właśnie edukacyjny dla młodzieży jest planowany i oczekujemy również na decyzję o wsparciu finansowym tego programu.
Rozumiem, że nie tylko środki miejskie, ale także na przykład ministerialne.
Tak, tak. Mhm. No, mówiąc wprost, to właśnie na tym to polega. Takie programy dedykowane tego typu działalności są, więc myślę, że to jest właśnie to miejsce, gdzie powinniśmy się znaleźć. Takim stałym, lubianym przez naszych najmłodszych słuchaczy cyklem jest Sinfonietka, która oczywiście nadal będzie może właśnie w bardziej takim edukacyjnym kształcie działać, bo trochę tę formułę też aktualizujemy. Natomiast cykl, który planujemy, ten nowy cykl, ma być adresowany jeszcze do starszej publiczności, do tej, która faktycznie poszukuje nowych rzeczy, poszukuje trochę w innych miejscach często niż szkoła, więc znowu będziemy ich szukać.
Krzysztof Siwoń, Sinfonietta Krakowia, był gościem Radia Kraków Kultura. Krzysztofie, bardzo ci dziękuję za ten dogłębny wgląd w działalność orkiestry i niezwykle cieszy mnie, że myślę, że będziemy spotykać się równie regularnie, jak regularnie pojawiają się wasze cykle.
Bardzo dziękuję, duża przyjemność.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.